człowiek istotą cielesno-duchową. Wśród stworzeń, które Bóg Ojciec Wszechmogący z miłości powołał do istnienia, szczególne miejsce zajmuje człowiek. Ta wyjątkowość bierze się stąd, że, jak czytamy w Księdze Rodzaju, Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. W konsekwencji tego, jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, spośród wszystkich stworzeń widzialnych jedynie człowiek jest zdolny do poznawania i miłowania swego Stwórcy. Jest on jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. Tylko człowiek jest wezwany do uczestniczenia w życiu Bożym przez poznanie i miłość. Został stworzony w tym celu i to stanowi podstawową rację jego godności. Z faktu stworzenia człowieka na Boży obraz i podobieństwo wynika godność jego osoby. Według katechizmu jest on zdolny poznawać siebie, panować nad sobą, w sposób dobrowolny dawać siebie oraz tworzyć wspólnotę z innymi osobami. Przez łaskę jest powołany do przymierza ze swoim Stwórcą, do dania mu odpowiedzi wiary i miłości, jakiej nikt inny nie może za niego dać. Bóg szanuje tę godność człowieka między innymi przez to, że wszystko stworzył dla niego, jemu oddał we władanie, oczekując jedynie wzajemnej miłości. Wyjątkowość człowieka polega także na tym, że jest on jednocześnie istotą cielesną i duchową. W katechizmie czytamy, że opis biblijny wyraża tę rzeczywistość językiem symbolicznym, gdy stwierdza, że Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Jako istota cielesna i duchowa zarazem, człowiek obdarzony jest nieśmiertelną duszą, która jest zasadą duchową i która w sposób szczególny upodabnia go do Boga. Jedność duszy i ciała w ludzkiej istocie jest tak głęboka i ścisła, że duszę można uważać za formę ciała. Według katechizmu oznacza to, że dzięki duszy duchowej ciało utworzone z materii jest ciałem żywym i ludzkim. Duch i materia w człowieku nie są dwiema połączonymi naturami, ale ich zjednoczenie tworzy jedną naturę. Nawet śmierć tę jedność rozrywa tylko przejściowo. Ciało bowiem umiera i rozpada się, a nieśmiertelna dusza aż do sądu ostatecznego oczekuje na ponowne zjednoczenie z ciałem, które zmartwychwstanie i będzie całkowicie przemienione. Nieśmiertelna dusza jest zatem gwarantem tożsamości osoby ludzkiej i gwarantem ciągłości jej świadomości. Nasze ciało bowiem nieustannie zmienia się, podlegając procesom starzenia i deformacji. Mimo tego, mając nawet kilkadziesiąt lat, wciąż zachowujemy świadomość, że jesteśmy tą samą osobą, co w dzieciństwie. Mamy w pamięci różne przeżycia i doświadczenia jako nasze własne. Z faktu, że człowiek jest istotą cielesno-duchową, rodzi się mocno odczuwalne w życiu duchowym napięcie, o którym pisał już święty Paweł Apostoł w liście do Rzymian. Dostrzega on bowiem, że w sferze cielesnej kryje się grzech, który przeciwstawny jest prawu Bożemu. Pisze: jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Widoczne u apostoła narodów przeciwstawienie ciała i duszy w późniejszych wiekach pogłębiło się między innymi pod wpływem greckiego gnostycyzmu oraz platońskiego i neoplatońskiego dualizmu, według którego ciało jako siedlisko i uosobienie zła radykalnie sprzeciwia się duszy. Ona bowiem, jako odprysk boskości, została uwięziona w ciele, z którego można ją uwolnić jedynie poskramiając skłonności cielesne. Pochodzące od świętego Augustyna przypuszczenie, że grzech rajski polegał na nadużyciu seksualnym, jeszcze bardziej pogłębiło to przeciwstawienie duszy i ciała. Twierdził więc, że ciało, jako słabsze i podatne na zło, musi być na drodze ascezy podporządkowane duszy. Rozwijające się w tym okresie życie monastyczne upowszechniło taki właśnie styl życia duchowego, który podkreślał konieczność ascezy i pogardy dla ciała. Jak bardzo neoplatoński dualizm przeciwstawiający ciało i duszę zakorzenił się w chrześcijańskiej duchowości, świadczy historia pojęcia spiritualitas, czyli duchowość, które po raz pierwszy pojawiło się w latach XXV wieku w listach Pelagiusza. Niemal od początku pojęciu duchowość, spiritualitas, przeciwstawiano łacińskie pojęcia takie jak carnalitas, czyli cielesność, a nawet animalitas, czyli zwierzęcość. Pewnego rodzaju równowagę pomiędzy wymiarem cielesnym i duchowym przywróciła benedyktyńska szkoła duchowości zasadą złotego środka w słynnym powiedzeniu ora et labora, módl się i pracuj. Jednakże w późnym średniowieczu pod wpływem ruchów o podłożu manichejskim, takich jak Messalianie czy Albigensi, w duchowości znów zwyciężyła opcja dyskryminująca ciało, a zwłaszcza jego seksualność. Oznaką tego były rozpowszechnione praktyki pokutnicze z surowymi postami i biczowaniami, zaś w życiu zakonnym idea contemptus mundi, czyli pogardy dla świata, a także traktowanie klasztoru jako twierdzy obronnej przed światem. Radykalną zmianę takiej wizji życia duchowego jako ustawicznej walki z ciałem przynieśli franciszkanie, którzy docenili piękno stworzenia, a więc także piękno człowieka w jego wymiarze cielesnym. Niemniej jednak problem przeciwstawienia duszy i ciała powraca w literaturze ascetyczno-mistycznej aż do naszych czasów. Wywarło to wpływ na kulturę europejską, zwłaszcza w dziedzinie rozumienia małżeństwa i ludzkiej seksualności. Trzeba jednak odnotować przełom, jakiego w tym obszarze dokonał błogosławiony Jan Paweł II, który jeszcze jako arcybiskup Krakowa wiele uwagi poświęcał kwestii człowieka jako istoty cielesno-duchowej. Chodzi tu zwłaszcza o znane w całym świecie dzieła pod tytułem Osoba i czyn oraz Miłość i odpowiedzialność. W pierwszym z nich kardynał Wojtyła analizuje, w jaki sposób człowiek poprzez swoje czyny i działanie wychodzi poza swoją cielesność. Jest to tak zwana autotranscendencja, która stanowi istotę duchowości jako takiej. Wszystko, co człowiek czyni, jest jednocześnie cielesne i duchowe. Wiele lat później, już jako Jan Paweł II, w posynodalnej adhortacji Familiaris Consortio rozwija myśl o tym, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, powołując go do istnienia z miłości i do miłości. W tym kontekście pojawia się doniosłe stwierdzenie, że, cytuję, człowiek jako duch ucieleśniony, czyli dusza, która się wyraża poprzez ciało i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha, powołany jest do miłości, w tej właśnie swojej zjednoczonej całości. Miłość obejmuje również ciało ludzkie, a ciało uczestniczy w miłości duchowej. Jak widać, papież nie tylko akcentuje integralność duszy i ciała, ale wskazuje na miłość jako zasadnicze spoiwo jedności osobowej człowieka. Do tej myśli powrócił w liście do rodzin Gratissimam Sane w 1994 roku. Przywołując myśl Kartezjusza, który współczesnemu myśleniu o człowieku nadał charakter dualistyczny, papież stwierdził, że, cytuję, nowożytny racjonalizm oznacza radykalne przeciwstawienie ducha i ciała w człowieku. Tymczasem człowiek jest osobą przez swoje ciało i ducha zarazem. Nie można tego ciała sprowadzić do wymiarów czystej materii. Jest bowiem ciałem uduchowionym, podobnie jak duch, tak głęboko zjednoczony z ciałem, że poniekąd można go nazwać duchem ucieleśnionym. W ten oto genialny sposób błogosławiony Jan Paweł II wydobył całe bogactwo i piękno tajemnicy wiary, która mówi o tym, że Bóg, stwarzając człowieka, połączył w nim rzeczywistość widzialną, cielesną i niewidzialną, duchową. I choć żyjemy w ciele, zanurzeni w doczesny świat, to jednak nosimy w sobie tęsknotę za tym, co niewidzialne i nieśmiertelne. W swojej cielesności jesteśmy mocno wychyleni ku wieczności, w której każdy znajdzie swoje ostateczne przeznaczenie i spełnienie.